muzyczne podróże przez świat.
Naszym gościem jest Danuta Rasała i Ibanowie na Borneo, których odwiedziliśmy, mieszkają w tak zwanych długich domach.
Właściwie można powiedzieć, że to jest jakby cała wioska, bo te niektóre długie domy to mogą mieć nawet powyżej 100 metrów, a nawet i więcej. Mogą mieć one kilkadziesiąt wejść. Podobno najdłuższy miał 100, ale ja takiego domu nie widziałam. I wchodzi się po schodkach z jednej strony i potem jest tak jakby wszystko połączone. Jest jakby taka weranda, ogromna weranda. Ona ma podłogę z bambusu i tam ludzie robią różne rzeczy. Dzieci to śpią na przykład, kobitki sobie coś tam robią, ale nie gotują. Potem są takie pomieszczenia, wchodzi się do każdego takiego jakby mieszkanka. Tam są już takie pokoiki. Jest oczywiście kuchnia, gdzie oni gotują i stamtąd się wychodzi na ogródek. Ale to wszystko jest na palach, ale pod spodem stoją bardzo eleganckie samochody terenowe, bo oni już takimi samochodami jeżdżą.
Ale to chyba tylko wódz takiego domu, bo tam są wodzowie.
Tak, też wodzowie, ale właściwie w tych domach długich, bo widzieliśmy takie już bardziej nowoczesne długie domy, to jednak muszę powiedzieć, że ilość samochodów terenowych była naprawdę imponująca. Motorów i samochodów terenowych, która stała tam pod tymi długimi
domami. A czym się zajmują,
domami.
Bo już nie łowieniem głów?
Nie łowieniem głów się nie zajmują, ale głównie zajmują się uprawami. No i też jest turystyką, dlatego że w tej chwili Borneo jest bardzo turystyczne. Jest przyjazna, można powiedzieć, wyspa, w sensie podróżowania, ta część malezyjska. Drogi są bardzo dobre. My nie pożyczaliśmy samochodu, ale naprawdę bez problemu można pożyczyć samochód, mając międzynarodowe prawo jazdy, kartę kredytową i nie jest to wysoka cena. Jest wszędzie bardzo dobra komunikacja. Praktycznie można wszędzie dojechać. Można też wynająć taksówkę, można się dogadać co do ceny. Nie są to jakieś wysokie ceny, są to ceny rozsądne. Zwłaszcza w tej prowincji Sarawa, która jest, można powiedzieć, bardziej taka przyjazna, bardziej bezpieczna dla turystów, ale też w niektóre miejsca trzeba polecieć samolotem, bo dróg nie ma. No my na przykład z Kuching do parków narodowych Mulu lecieliśmy samolotem, potem do Miri też lecieliśmy samolotem i niby to są małe odległości. Samolotem takim maleńkim się leci tylko pół godziny, a na przykład można albo rzeką popłynąć kilka dni, albo jeżeli chodzi o drogę, no to też jest to dwa dni z noclegiem. Także nie ma takiej możliwości, żeby się od razu przedostać, a to są miejsca, gdzie warto.
A pani płynęła rzeką Kinabatangan?
Nie, nie płynęliśmy rzeką, nie mieliśmy w planie. Właśnie nam proponował pan, w miejscu, gdzie mieszkaliśmy, w takim guesthouse'ie, nam proponował taką opcję, ale musielibyśmy wtedy zrezygnować ze zwiedzania jaskiń. A nam zależało właśnie na zwiedzaniu jaskiń w Parku Narodowym Gunung Mulu, bo te jaskinie są naprawdę imponujące. Dlatego, że Park Narodowy Gunung Mulu jest parkiem, jednym z dwóch parków na liście UNESCO. W tej prowincji Sarawak jest 17 parków narodowych i wiele rezerwatów, także warto się jednak też zająć tymi parkami narodowymi.
A była pani w jaskini z największą komorą wewnętrzną na świecie?
Byliśmy w tej jaskini, oglądaliśmy te ogromne takie kule nietoperzy, które są przyczepione do sufitu i widzieliśmy też wylot nietoperzy. Robi to niesamowite wrażenie. To jest po prostu spektakl. W tej jaskini żyje, mówi się, że około 3 miliony nietoperzy, czyli więcej jak ludzi w tej prowincji, bo tam jest niecałe 3 miliony. I one w ciągu nocy mogą zjeść nawet do 30, a nawet więcej ton insektów. W związku z tym na Borneo nie ma komarów. In your electrical romantical, trying to find your way through the static. Gotta give myself some peace. Nobody wants that grief. Come on, you and me. Yeah, we're gonna find a way. Yeah, you need me. So unplug yourself, let go.
Yourself, let go, come be a friend of mine. I keep your tan alive. The water's warm and beautiful, just come outside.
Nawet jest problem ze zrobieniem zdjęcia, dlatego że ręce są mokre, aparat jest mokry, woda po prostu z człowieka spływa. Mimo że temperatura nie jest wysoka, ale wilgotność jest bardzo duża. No na przykład tak było w Parku Narodowym Bako. My zwiedzaliśmy ten park, to jest przepiękny park narodowy, najstarszy park narodowy, mały, ale tu właśnie po raz pierwszy widzieliśmy w naturze zwane czniki, czyli te rośliny owadożerne, i zetknęliśmy się po raz pierwszy z nosaczami. Wprawdzie nie udało nam się zrobić zdjęcia, bo były one albo w koronach drzew, ale je słyszeliśmy, jak one sapały i tak dalej, bo nie wynajęliśmy przewodnika, chodziliśmy sobie sami. No może to było nie najlepiej, ale tam dopiero poczuliśmy, co to znaczy trekking w lesie deszczowym, bo na Sumatrze nie było aż takiej dużej wilgoci, natomiast tu to było straszne. Ja na przykład pamiętam, że, bo ja chodzę po górach, chodzimy z kolegą po górach, i my czytaliśmy w przewodniku, że gdzieś tam jest taka ścieżka, która ma około chyba 3 km, 3,5, i na to trzeba około 5 godzin. No to sobie mówimy 5 godzin, no to prawda, no to jest praktycznie niemożliwe. Okazało się, że jak przeszliśmy 400 metrów pierwsze, to już mieliśmy dosyć. A ponieważ wszystko było dokładnie oznaczone, co 400 metrów była informacja, że przeszliśmy następne 400 metrów, to tylko liczyliśmy, kiedy my przejdziemy tą trasę, bo to jest naprawdę, naprawdę bardzo męczące. To znaczy temperatura 20 kilka stopni, może 25, ale para wodna nasycona. To znaczy po przejściu iluś tam metrów człowiek płynie, cały płynie z potu. Dobrze, że nie ma komarów.
A podczas takiego trekkingu spotkała pani niedźwiedzia malezyjskiego?
Nie spotkaliśmy niedźwiedzia. Myślę, że zbyt dużo turystów jest...
Ładnie wyglądają na zdjęciach.
Ja wiem, na zdjęciach tak.
Czarne
zdjęciach,
z jasnymi pyszczkami.
Ale my spotkaliśmy, z kolei widzieliśmy te malezyjskie niedźwiadki, te tak zwane sunbirds, ale to widzieliśmy je w takim centrum rehabilitacji, ale to w tej drugiej prowincji.
Natomiast Borneo to jest jedyne miejsce na świecie, gdzie możemy spotkać nosacze w ich naturalnym środowisku. Jak wyglądają nosacze? Czy podobają się pani?
No, muszę powiedzieć, no są brzydkie, ale w tej brzydocie jest ich uroda. Nosacze, szczególnie samce, mają te charakterystyczne nosy, takie nawet 10-centymetrowe, mają takie duże brzuchy. To nie są duże zwierzątka, to są takie zwierzątka, no ja powiedziałabym 70 może centymetrów, jeżeli chodzi o samca. Samiczka jest mniejsza, samiczka nie ma nosa, samiczka ma taki nosek spuszczony na dół, taki bardzo skromny. Natomiast one żyją w stadach takich po 30 osobników i my widzieliśmy te nosacze już tak bardzo dokładnie w Sara, w tym drugim stanie Sabah, bo jest taki człowiek, który na obszarze gdzieś mniej więcej 11, może 12 kilometrów kwadratowych ma taki kawałek jakby lasu, ale to nie jest typowy las deszczowy, dlatego że tam jest też uprawa palm olejowych i tam on trzyma około 300 nosaczy. I no to jest, można powiedzieć, komercyjne spotkanie, bo one nie żyją do końca na pół dziko, dlatego że to nie jest typowe właśnie ich środowisko. Dwa razy są dokarmiane i w czasie tego dokarmiania można je zobaczyć. A co dostają do jedzenia w czasie dokarmiania? W czasie dokarmiania dostają naleśniki bez cukru. Tak, no i oczywiście wodę. To takie skromne jedzenie, ale one sobie przychodzą. Można nawet spojrzeć w oczy takiemu zwierzęciu, bo są dość blisko i mają też takie wydatne brzuchy, takie duże brzuchy, dlatego że one dużo jedzą liści, dużo jedzą roślinnego pożywienia, ale też mogą zjadać małe, drobne takie bezkręgowce. No my widzieliśmy z daleka, na przykład w Parku Narodowym Bako, stado nosaczy na plaży, jak się pożywiało, jak sobie tam żerowało, takie ładne stadko, ale to było bardzo daleko. No i słyszeliśmy nosacze, jak między drzewami się przemieszczały, słychać było, nawet widać było takie ciała, które się poruszały, ale one nie zeszły. Także nie mieliśmy szczęścia takiego, żeby je zobaczyć z bliska, bo one jednak nie chodzą po ziemi, tylko widocznie wtedy, kiedy mają potrzeby.
Muzyczne podróże przez świat.
Nazywane są brzydkimi Holendrami przez mieszkańców.
No tak, brzydkie, takie brzydale, tak są nazywane. No nie są może urodziwe, ale one są inne. One tylko żyją na Borneo i ich na Borneo nie ma dużo, bo podobno jest około 1000 tylko w stanie dzikim w tej chwili. To jest praktycznie zwierzę na wyginięciu. To jest Światowa Czerwona Księga Zwierząt i to już są na wyginięciu. Ale i do zoo się nie dały. Nie dadzą się przenieść do ogrodu zoologicznego. Nie, próbowano je przenieść do różnych ogrodów zoologicznych, do takich naprawdę z wysokiej półki ogrodów zoologicznych, w których się udało różne inne zwierzęta przenieść i nawet się te zwierzęta rozmnażają, ale nosacze po jakimś czasie umierały. Także niestety nie udało się.
Zostawmy nosacze, A gdzie na Borneo możemy obserwować orangutany?
No, orangutany na Borneo, w tej malezyjskiej części Borneo, to niestety możemy tylko zobaczyć na pół dziko. No i to można zobaczyć je w jednej i w drugiej prowincji. Tylko że też nie jest to do końca pewne, czy my je zobaczymy. Dlatego że to jest taki dość duży obszar lasu deszczowego, w którym one mają możliwość normalnego jedzenia i je się dokarmia dwa razy dziennie, rano i po południu. Jeżeli one na przykład nie zdobyły sobie pożywienia rano albo na przykład po południu, to nie mają interesu, żeby przychodzić. Ale ponieważ orangutany nie schodzą na ziemię, w związku z tym na tych platformach, gdzie im się podaje jedzenie, te platformy są połączone z drzewami, linami, one się spuszczają po tych linach, one nie schodzą. Ktoś by pomyślał, że może na ziemię nie, że wskakują, nie, one się spuszczają na tych linach i to wygląda dość interesująco, ale to jest w zasadzie moment. Ja widziałam takie orangutany, ale to jest zupełnie co innego niż w porównaniu z orangutanem, który widziałam na Sumatrze i to był orangutan wysoko w koronach drzew, to była matka z małym, przemieszczająca się między drzewami, która widać było, że podawała mu coś do jedzenia, że to dziecko jadło, bo można było przez lornetkę sobie obejrzeć. To jest zupełnie co innego niż taki orangutan, który no, żyje na pół dziko. To nie są ogrody zoologiczne, to są takie centra rehabilitacji, gdzie są orangutany bardzo często, które uległy jakiemuś wypadkowi, albo na przykład małe orangutaniątko straciło matkę, można nawet zaadoptować sobie takiego orangutana. Są takie informacje, jak to wygląda. No, najmniej to jest gdzieś mniej więcej 150-200 dolarów, ale można, jeżeli się ma pieniądze i chce się, to można wtedy więcej nawet zapłacić. Jeżeli opłata za taką adopcję jest wysoka, to oni przesyłają zdjęcia, jak ten orangutan się rozwija. Natomiast w przypadku, jeżeli płacimy skromnie, to niestety nie dostajemy zdjęć, tylko oczywiście jakąś tam informację, jak wygląda los tego naszego adoptowanego zwierzątka i pluszowego orangutana możemy dostać na pewno. It's hard to get some from me, but you still love me anyway. Your mother seems to like me, but your father wants to fight me, but you still love me anyway. And I take you out on days, and I always show up late, but you still love me anyway. And there's no one else like this that'll put up with my shit and still love me anyway. When all your friends start flirting, and my eyes may wonder, but that is not okay. So I make it up to you with a brand new pair of shoes, if you still love me anyway. And I will surely miss the way you put up with my shit. I'll make it up to you someday.
Tu Radio Kielce 101 i 4 FM.
Czy w każdym parku narodowym na Borneo i na Sumatrze potrzebny jest przewodnik?
Nie, nie jest potrzebny przewodnik, ale potrzebny jest paszport wszędzie. Wszędzie jest duża biurokracja. We wszystkich parkach narodowych jest opłata. Wszędzie jest rejestracja, wszędzie się trzeba zarejestrować i wszędzie są wprowadzone listy osób, które wchodzą do parku narodowego. Przewodnicy są w parku Gunung Mulu, czyli tam, gdzie jest ten cały system jaskiń. Tam są niesamowite jaskinie. My zwiedziliśmy tam 5 albo nawet 6 jaskiń. Na to trzeba mieć 3 dni, żeby takie te jaskinie obejrzeć, bo to są duże jaskinie, łącznie z tym wylotem nietoperzy. Natomiast takie są jeszcze parki narodowe w rejonie Miri i tam na przykład można chodzić bez przewodnika. Też można wziąć przewodnika i tam nie mieliśmy przewodnika. Tam ja polecam takie 2 parki narodowe, które są mało doceniane przez turystów. Jest tak zwany Park Narodowy Lumber Hills. Tam jest niesamowita kolekcja drzew, fantastyczne drzewa, bo to nie jest już taki typowy las deszczowy i te drzewa widać pnie tych drzew i tam się wędruje od wodospadu do wodospadu. I przy każdym wodospadzie jest maleńkie jeziorko, oczywiście można tam sobie popływać na własne ryzyko, ale jest koło ratunkowe. Także jak ktoś chciałby skorzystać z takiego pływania, to może z tego skorzystać. Ale może jeszcze...
A w parkach narodowych bywają krokodyle, bywają pytony.
Bywają węże. My widzieliśmy na przykład w jednym z parków węża przez 3 dni był w tym samym miejscu. Taki był zielony, piękny, siedział na takim było miejsce, gdzie były rośliny wsadzone przy wejściu do parku i on przez 3 dni się nie ruszył. Był w tym samym
dużo
miejscu.
Zjadów,
widocznie dużo, tak. Ale czy jeszcze mogłabym powiedzieć o jeżykach?
Oczywiście.
I o tych jeżykach, bo to jest też bardzo ciekawa rzecz, bo w takim parku narodowym w Niach, też oczywiście w tej prowincji Sarawak, żyją jeżyki. Tam jest około 1 000 000 w jaskini i tam są takie niesamowite drabiny, bo to są jaskinie mniej więcej w wysokości około 100 metrów, także żeby na przykład pozyskiwać te gniazda, to no, trzeba mieć umiejętności alpinisty i to bardzo dobrego alpinisty. Ale tu jest też kolejny problem, bo mówiliśmy o raflezji, która ginie z różnych, są przyczyny różne. Mówiliśmy o orangutanach, gdzie największym wrogiem jest niestety człowiek, o lasach deszczowych i tak dalej, no bo tu lasy deszczowe są wycinane, bo lasy te sadzi się palmy olejowe, bo przecież Malezja i Indonezja dostarczają prawie 90% ogólnej produkcji światowej oleju palmowego. No, jak najmniej produktów z olejem palmowym powinniśmy kupować. No ale te gniazda jaskółcze to jest kolejny problem, dlatego że są 2 rodzaje gniazd. To są w zasadzie jeżyki, bo to są takie małe jaskółeczki. Te białe gniazda mają bardzo wysoką cenę, nawet do 5000 dolarów, bo one są robione ze śliny jaskółki. Ze śliny tylko, tam już nic innego nie ma. A czarne gniazdo to jest mniej wartościowe, no, nawet dla nas jest dostępne cenowo w supermarkecie, dlatego że tam już są i troszeczkę i odchodów jest, ale odchodów może mniej, ale są też patyki, jakaś trawa, także one są mniej wartościowe. Ale żeby takie gniazdo białe pozyskać, no to jaskółka jeszcze nie może jajek tam złożyć, czyli zanim dojdzie do lęgu, takie gniazda są pozyskiwane. I w związku z tym jest monitoring i te jaskinie są często zamykane. Jeżeli na przykład chciałoby się zwiedzić te jaskinie, a warto wejść do takiej jaskini, to trzeba wcześniej się dowiedzieć, czy akurat jest ona otwarta. Chodzi o to, żeby był lęk jednak, żeby jednak część tych ptaków się wylęgła, no żeby tę populację zachować, żeby nie było strat. Tu też jest bardzo dużo problemów, bo tak człowiek przeciętnie jedzie na Borneo sobie i mówi tak, o zobaczy dżunglę, prawda, może zobaczy coś dzikiego, a do końca to tak nie jest, bo tutaj jest naprawdę bardzo dużo problemów i jak tak zaczynamy patrzeć na różne rzeczy, zaczynamy pytać, potem czytać informacje, nawet które są na miejscu dostępne, czy wcześniej się przygotowujemy do takiego wyjazdu, to okazuje się, że jest bardzo wiele problemów, na które no, trzeba zwrócić uwagę i nie tylko patrzeć na piękno przyrody, bo ta przyroda jest naprawdę piękna, ale mieć na uwadze to, że jej za kilka lat może po prostu nie być.
Naszym gościem jest Danuta Rasała, a zdjęcia z podróży znajdą Państwo w 2 galeriach na stronie Radia Kielce. Proszę zobaczyć, jak wyglądają największe kwiaty na świecie i największe rośliny mięsożerne. Ticking time bomb. Na Borneo możemy zobaczyć wiele gatunków imbiru.
Bardzo różne imbiry. Ja widziałam imbiry kwitnące i już widziałam te owoce imbiru, bardzo różne. I oczywiście orchidee.
Oczywiście orchidee. Piękne są.
Piękne są orchidee. No myśmy tutaj widzieli sporo orchidei w rejonie Parku Narodowego Kota Kinabalu, czyli tej najwyższej góry. Na Borneo my niestety nie zorganizowaliśmy sobie trekkingu na Kota Kinabalu. To znaczy były właściwie dwa powody. Powodem jednym była cena, która była bardzo wysoka. A z drugiej strony jest to też rzecz dość męcząca. Znaczy, my wyszliśmy dość wysoko, bo wyszliśmy na prawie 3000 metrów.
Wysoko?
Wysoko, tak.
A przypomnijmy, że ta góra ma 4101
metrów nad poziomem morza.
Najwyższy szczyt Borneo i całej Malezji.
Tak, ale to trzeba też pamiętać, że to jest rejon, gdzie padają deszcze, czyli po południu zawsze pada deszcz w tym rejonie. Zawsze i to jest wręcz tropikalna ulewa. To nie jest taki deszczyk malutki, to jest po prostu ściana deszczu. Ale my powędrowaliśmy na tą wysokość głównie dlatego, żeby zobaczyć dzbaneczniki, które rosną na wysokości powyżej 2,5 tysiąca metrów.
A jak one wyglądają?
No to są takie dzbanuszki. Tak jak sama nazwa wskazuje, dzbaneczników jest bardzo dużo. Widziałam dzbaneczniki w różnych miejscach, bo w Parku Narodowym Baku widzieliśmy, w Parku Narodowym Gunung Mulu, widzieliśmy je też właśnie w tym rejonie Parku Narodowego Kota Kinabalu, różnej wielkości, różnego koloru, w różnych miejscach. Widzieliśmy te dzbaneczniki, które wcześniej powstają, te, które powstają później, czyli te przy ziemi, to są te, które powstają wcześniej, natomiast te, które są wyżej, to jest już późniejsza wegetacja. To też można by mówić bardzo dużo o mechanizmie polowania, w jaki sposób one polują, bo to bardzo różnie wygląda, to jest bardzo ciekawa rzecz.
No to jak polują?
No one polują w ten sposób, że na tych dzbanuszkach znajdują się włoski, tam wydzielane są różne nektary i do tego nektaru na przykład much się przyczepia, czy może jakieś takie nawet maleńkie
gry,
nawet ma jaszczurka też może. I no ona właśnie już sobie tak wędruje sobie po tym, bo ten kwiat jest taki dość cwany, że tak powiem. Ten dzbanuszek jest dość cwany. Te jego włoski są tak ułożone, że one sprzyjają wędrówce do góry. I ona sobie tak wędruje do góry, a jak już wejdzie do góry, a na górze są też włoski, no to niestety już wpada do środka i koniec i wyjść nie może.
No i co? I później kwiat zjada jaszczurkę.
Kwiat zjada jaszczurkę, tak, ale też małe nietoperze są też takie, które zjąć w symbiozie z maleńkimi nietoperzami. Po co one to robią? No bo azotany potrzebują. W ten sposób się odżywiają. To bardzo ciekawie wygląda, bo widzieliśmy te różne dzbanuszki. One z takimi nakrewyczkami są, ale też widzieliśmy takie dzbaneczniki, to znaczy one są przy ziemi, które nie mają tych pokryweczek. To też ciekawie wyglądały. Takie zielone, bardzo ładne.
Nurkowanie na Borneo tanie nie jest, ale można oglądać choćby żółwie, rekiny młoty, rekiny wielorybie, płaszczki. Wyspa Sipadan to jest jedno z najlepszych miejsc do nurkowania na świecie. Właśnie tam. A widziała pani olbrzymie fale,
tak,
będąc na Sumatrze i na Borneo?
To znaczy, widzieliśmy fale, my korzystaliśmy też, będąc na Borneo, z Kota Kinabalu, popłynęliśmy sobie na takiego parku narodowego z wyspami koralowymi. No i tutaj muszę powiedzieć, że powrót był taki dość nieprzyjemny, dlatego że rozpętała się burza. I no właściwie nawet mimo, że to nie jest daleko od brzegu, to wydawało się, że nawet możemy nie wrócić. Ale bardzo ładne wysepki. Tam też na przykład ja widziałam takie duże warany. Może nie takie duże jak na Komodo, ale też były warany. Tutaj rafa koralowa nie jest aż taka imponująca jak w innych miejscach, ale to jest status parku narodowego. Tam jest w tej drugiej części Borneo, w tej prowincji Sabah, tam jest 5 chyba tylko parków narodowych. To są głównie parki narodowe morskie. Ale na przykład, żeby dostać się do tego parku narodowego z żółwiami, to nie jest takie proste, bo to tylko w określonych okresach i no, ceny są zaporowe. Także nie pamiętam ile, ale to jest chyba wyższa cena niż trekking na tą najwyższą górę na Borneo. Have you left space for me in this life? Cause there are voids into which we cannot dream in this life. Seem to pass.
muzyczne podróże przez świat.
Też na przykład mieliśmy takie szczęście, że widzieliśmy kilka świąt w trakcie tego naszego pobytu.
Pani znaczy, dotarła pod koniec Ramadanu.
Tak, pierwszy raz to było akurat zakończenie Ramadanu, a drugi raz jak byliśmy, to już było po zakończeniu Ramadanu, ale wtedy na przykład byliśmy zaproszeni do takiej rodziny muzułmańskiej, bo rodziny muzułmańskie przez miesiąc po zakończeniu Ramadanu to jest coś jak w rodzaju naszego karnawału. Mają otwarte domy i zapraszają gości. Akurat mieliśmy taką okazję, że byliśmy zaproszeni na takie spotkanie do muzułmanów, którzy zapraszali różne osoby. My byliśmy przez kogoś tam zaproszeni, ale tam na przykład też byli Chińczycy, też byli chrześcijanie. Także to są tak zwane otwarte domy, pani nam tłumaczyła.
A jakieś chińskie święto pani widziała?
Tak, widziałam. To akurat było to chińskie święto, święto głodnego ducha. To
jest czyli takie, chińskie Halloween.
To jest chińskie Halloween. Ono jest obchodzone w 15 dniu 7 miesiąca księżycowego. No to jest takie no, ciekawe święto. Wydawałoby nam się, że to może być nawet show. Co tutaj jest interesujące, ciekawe? Mianowicie w świątyniach na przykład ustawia się stoły z ogromną ilością jedzenia różnorodnego. To są owoce, dania różne i tak dalej, dlatego że te głodne duchy, które wychodzą, to są złe duchy, to nie są dobre duchy, no bo potrzebują różnych rzeczy. Przede wszystkim są głodne, też potrzebują różnych rzeczy w tym, że tak powiem, w tym życiu pozagrobowym. Potrzebują pieniędzy, samochodów, różnych dóbr, które miały w czasie życia doczesnego. I w związku z tym ludzie na przykład palą pieniądze, palą no, wiele różnych pamiątek, na ulicach można to widzieć, rzucają nawet, ja widziałam całe zwitki pieniędzy do świątyń. Pali się te świece, żeby na ulicach, żeby te głodne duchy mogły trafić do tego jedzenia. Ale jeszcze też wystawia się operę chińską na ulicach. I pierwsze dwa rzędy są puste. Ja mówię, tak sobie myślę, no VIP-y przyjdą, czy ktoś,
duchy
zaproszeni goście, a to okazuje się, że to są dla tych duchów. Te dwa rzędy, tam nie wolno usiąść, bo to są dwa rzędy zarezerwowane właśnie dla głodnych duchów.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem była dziś Danuta Rasała.
Dziękuję bardzo. No mam nadzieję, że pewne informacje, które tutaj podałam, mogą być dla niektórych z Państwa, którzy wybiorą się w ten rejon świata, interesujące i na pewno zainspirują do zwiedzenia nie tylko tego, co nam się udało zobaczyć, bo naprawdę wyspy są ciekawe. Dziękuję bardzo.
Relationships will go through, and I give it all away just so I could say that. But I know, I know, I know, I know that you're gonna be okay anyway. You know there's no rhyme or reason for the way you turned out to be. I didn't go and try to change my mind, and not intentionally. I know it's hard to hear you say it, but I can't bear to stay. And I just know, I know, I know, I know that you're gonna be okay anyway. Always keep I'm not afraid to die.
heart locked tight. Don't let your mind read that. Always keep your heart locked tight. Don't let your mind read that.
Yeah.